Mandragora, alias dziwostręt, rodzaj roślin z rodziny psiankowatych, obejmujący rośliny zielne, bezlodygowe, z korzeniami rzepowymi, w których dostrzec można podobieństwo do postaci ludzkiej. Liście zebrane są w rozetę. Mandragora autumnalis, alias officinalis, uprawiana na niewielką skalę w Vicovaro, Rovan i Imlac, dziko rośnie rzadko. Jagody zielone, następnie żółknące, jadane są z octem i pieprzem, liście używają się w stanie surowym. Korzeń mandragory, dziś ceniony w medycynie i farmacji, miał dawniej wielkie znaczenie w zabobonach, zwłaszcza u ludów północy. Wyrzynano z niego figurki ludzkie, alruniki, alrauny, i przechowywano w domach jako szacowny talizman. Uważano je za ochronę od chorób, dawały szczęście w procesach, kobietom zapewniały płodność i łatwe porody. Strojono je w sukienki i na nowiu dawano nową odzież. Korzeniami mandragory prowadzono handel, a cena ich dochodziła do 60 florenów. Do tegoż celu używane były korzenie przestępu. Obacz. Wedle zabobonu był korzeń mandragory używany do czarów i czarodziejskich filtrów, a także trucizn. Przesąd ten powrócił w okresie polowań na czarownice. Zarzut zbrodniczego posługiwania się mandragorą postawiono m.in. w procesie Lukrecji Vigo. Obacz. Używać mandragory jako trucizny miała też legendarna Filipa Alhard. Obacz. Effenberg i Talbot. Encyklopedia Maxima Mundi, tom 9. Rozdział 3. Stara droga zmieniła się nieco od czasów, gdy Wiedźmin poprzedni raz podróżował po niej. Równy niegdyś, wyłożony płaskimi złomami bazaltu trakt, zbudowany przez elfy i krasnoludy przed setkami lat, stał się teraz ziejącą dziurami ruiną. Miejscami wyryte dziury były tak głębokie, że przypominały małe kamieniołomy. Tempo marszu osłabło. Wóz krasnoludów z najwyższym trudem lawirował wśród jam, utykał co i róż. Zoltan Siwaj znał przyczyny dewastacji szlaku. Po ostatniej wojnie z Nilfgaardem wyjaśnił, niesłychanie wzrosło zapotrzebowanie na materiał budowlany. Ludzie wówczas przypomnieli sobie, że stara droga to niewyczerpane źródło obrobionego kamienia. A ponieważ zaniedbany, położony na pustkowiu i wiodący znikąd donikąd trakt z dawien dawna utracił znaczenie dla transportu i mało komu służył, dewastowano go bez litości i umiaru.
Wasze większe miasta,
narzekał krasnolud do wtóru skrzekliwych przekleństw papugi.
Jak jeden mąż pobudowaliście na elfich i naszych fundamentach. Pod mniejsze zamki i miasteczka położyliście własne fundamenty, ale na elewację nadal bierzecie nasze kamienie. Przy tym cały czas powtarzacie, że to dzięki wam, ludziom, dokonuje się postęp i rozwój.
Geralt nie komentował.
Ale wy nawet dewastować z głową nie umiecie.
Klął Zoltan, komenderując kolejną akcją wyciągania koła z dziury.
Dlaczego nie wyrywacie kamienia stopniowo z krańców drogi? Ech, jesteście jak dzieci. Zamiast konsekwentnie jeść pończek, wydłubujecie palcem marmoladę ze środka. A resztę wyrzucacie, bo już nie tak smaczna.
Geralt tłumaczył, że wszystkiemu winna geografia polityczna. Zachodni kraniec starej drogi leży w Brugge, wschodni w Temerii, środek natomiast w Sodden. Każde królestwo dewastuje więc swój kawałek według własnego uznania. W odpowiedzi Zoltan plugawie określił miejsce, w którym ma królów i wymienił wyszukane nieprzyzwoitości, jakich dopuszcza się wobec ich polityki. Zaś feldmarszałek Duda dołożył swoje na temat królowych matek. Im dalej, tym było gorzej. Zoltanowe porównanie do pączka i marmolady okazywało się coraz mniej trafne. Droga przypominała raczej drożdżowe ciasto, z którego pracowicie wydłubano wszystkie rodzynki i bakalie. Wyglądało na to, że nieuchronnie zbliża się chwila, gdy wóz roztrzaska się lub uwięźnie zupełnie i nieodwołalnie. Uratowało ich jednak to samo, co zniszczyło drogę. Natrafili na wiodący w kierunku południowo-wschodnim szlak, wyjeżdżony i ubity przez ciężkie wozy transportujące wyszabrowany cios. Zoltan poweselał. Szlak uznał za niezawodnie wiodący do któregoś z fortów nad Iną, rzeką, nad którą miał nadzieję spotkać już wojska temerskie. Krasnolud święcie wierzył, że podobnie jak podczas poprzedniej wojny, właśnie zza Iny, z Sodden ruszy druzgocące kontruderzenie północnych królestw, po którym niedobitki złamanego Nilfgaardu sromotnie zemkną za Jarugę. I faktycznie zmiana kierunku marszu zbliżyła ich ponownie do wojny. W nocy niebo przed nimi rozświetliła nagle wielka łuna, w dzień zaś dostrzegli słupy dymu znaczące horyzont na południu i wschodzie. Ponieważ jednak wciąż nie było pewności, kto bije i pali, a kto jest bity i palony, posuwali się ostrożnie, wysyłając na dalekie zwiady Percivala Schuttenbacha. Któregoś ranka przeżyli zaskoczenie. Dogonił ich koń bez jeźdźca, kisawy ogier. Zielony czaprak z nilfgaardzkim haftem znaczyły ciemne zacieki krwi. Nie sposób było poznać, czy jest to krew jeźdźca zabitego obok wozu Havekara, czy też rozlana później, gdy koń zyskał już nowego właściciela.
No i po kłopocie,
powiedziała Milwa, patrząc na Geralta.
O ile to naprawdę był kłopot.
Prawdziwy kłopot w tym,
mruknął Zoltan,
że nie wiemy, kto jeźdźca z siodła wysadził. I czy ów ktoś nie jedzie nam w trop, śladem naszym i naszej byłej, a dziwnej straży tylnej.
To był Nilfgaardczyk.
Geralt zacisnął zęby.
Mówił prawie bez akcentu, ale zbiegli chłopi mogli rozpoznać.
Milwa odwróciła głowę.
Trzeba było go wówczas zasiec, wiedźminie,
powiedziała cicho.
Miałby lżejszą śmierć.
Wyszedł z trumny,
pokiwał głową Jaskier, patrząc na Geralta wymownie.
Tylko po to, by zgnić w jakimś rowie.
Na tym skończyło się epitafium dla Kahira, syna Kelacha, wypuszczonego z trumny Nilfgaardczyka, który twierdził, że nie jest Nilfgaardczykiem. Więcej o nim już nie rozmawiano. Ponieważ Geralt, mimo wielokrotnych gróźb, nie kwapił się jakoś rozstać z narowistą płotką, ciska dosiadł Zoltan Chivay. Krasnolud nie sięgał nogami strzemion, ale ogierek był łagodny i dawał sobą powodować. Nocą widnokrąg wciąż jaśniał od łun. Za dnia wstęgi dymów unosiły się w niebo, brudząc błękit. Wkrótce trafili na spalone zabudowania. Ogień nadal jeszcze pełzał po zwęglonych belkach i kalenicach. Tuż opodal zgliszcz siedziało 8 oberwańców i 5 psów, solidarnie zajętych objadaniem resztek mięsa z rozdętego, zwęglonego po części końskiego ścierwa. Na widok krasnoludów ucztujący zemknęli w popłochu. Został tylko jeden człowiek i jeden pies, których żadna groza nie była zdolna oderwać od najeżonej grzebieniem żeber padliny. Zoltan i Percival spróbowali indagować człowieka, ale niczego się nie dowiedzieli. Człowiek kwilił, tylko dygotał, wciągał głowę w ramiona i dławił się zdzieranymi z gnatów ochłapami. Pies warczał i odsłaniał zęby, aż po krańce dziąseł. Koński zewłok cuchnął wstrętnie. Zaryzykowali i nie porzucili drogi, która wkrótce doprowadziła ich do kolejnego pogorzeliska. Puszczono tu z dymem sporą wieś, w pobliżu której musiało też dojść do potyczki, bo tuż za dymiącymi ruinami zobaczyli świeży kurhan. A w pewnej odległości za kurhanem rósł na rozstajach olbrzymi dąb. Dąb był obwieszony żołędziami i ludźmi.
Trzeba to obejrzeć,
zadecydował Zoltan Chivay, kładąc kres dyskusji o ryzyku i zagrożeniu.
Podjedźmy bliżej.
Po jaką cholerę?
Uniósł się Jaskier.
Chcesz oglądać tych wisielców, Zoltan, żeby ich obedrzeć? Widzę stąd, że nie mają nawet butów.
Głupiś. Nie o ich buty mi chodzi, ale o sytuację militarną. O rozwój wydarzeń na teatrze działań wojennych. Czego rechoczysz? Ty jesteś poeta, nie wiesz, co to strategia.
Zaskoczę cię. Wiem.
A ja ci powiadam, że nie rozpoznałbyś strategii nawet wtedy, gdyby wyskoczyła z krzaków i kopnęła cię w dupę.
W rzeczy samej takiej bym nie rozpoznał. Strategie wyskakujące z krzaków zostawiam krasnoludom. Wiszące na dębach również.
Zoltan machnął ręką i pomaszerował w stronę drzewa. Jaskier, który nigdy nie potrafił opanować ciekawości, popędził Pegaza i pojechał za nim stępa. Geralt po chwili zastanowienia ruszył w ślad. Zobaczył, że Milwa jedzie za nim. Żerujące na trupach wrony z ociąganiem zerwały się na ich widok, kracząc i szumiąc piórami. Niektóre odleciały ku lasowi, inne przesiadły się tylko na wyższe gałęzie potężnego drzewa, z zainteresowaniem przyglądając się feldmarszałkowi Dudzie, który z ramienia krasnoluda plugawie ubliżał ich matkom. Pierwszy z siedmiu wisielców miał na piersi tabliczkę z napisem Zdrajca narodu. Drugi wisiał jako kolaborant. Trzeci jako elfi kapuś. Czwarty jako dezerter. Piąta była kobieta w podartym i pokrwawionym gieźle, oznakowana jako Nilfgaardzka kurwa. Dwóch wisielców nie miało tabliczek, z czego należało wnosić, że wisieli przypadkowo.
Dobre jest!
Rozradował się Zoltan Chivay, wskazując na tabliczki.
Widzicie? Przeszły tędy nasze wojska. Nasi chłopcy malowani przeszli do ofensywy. Odparli agresora. I mieli, jak widzę, czas na odpoczynek i wojackie rozrywki.
I co to dla nas oznacza?
To, że front przesunął się już. A od Nilfgaardczyków oddziela nas wojsko temerskie. Jesteśmy bezpieczni.
A dymy przed nami?
To nasi.
Oświadczył pewnym głosem krasnolud.
Palą wioski, w których dano wiewiórkom nocleg lub spyrze. Jesteśmy już za frontem, powiadam wam. Z tego rozstaja biegnie południowy szlak, który wiedzie do Armerii. Prezydium leżącego w widłach Chotli i Iny. Droga wygląda porządnie. Możemy nią iść. Nilfgaardczyków lękać się już nie musimy.
Gdzie się dymi, tam się pali.
Odezwała się Milwa.
A gdzie się pali, tam się sparzyć można. Tak sobie myślę, że głupia to rzecz na ogień się kierować. Głupia to rzecz drogą iść, na której jazda w mig może nas ogarnąć. Zapadnij im w lasy.
Tędy przeszli Temerczycy lub armia Sodden.
Upierał się krasnolud.
Jesteśmy za frontem. Możemy bez lęku walić gościńcem. Jeżeli napotkamy wojska, to nasze.
Hazardownie.
Pokręciła głową łuczniczka.
Jeśli taki z ciebie wojennik, Zoltan, to wiesz przecie, że Nilfgaard zwykł był daleko zagony jazdy puszczać. Tutaj byli Temerczycy, może to być. Ale co jest przed nami, tego nie wiemy. Niebo na południu aż czarne od dymu. Ani chybi gorzeje właśnie owo twoje prezydium w Armerii. Te dymy nie za frontem, ale na froncie. Możemy nadziać się na wojsko, na maruderów, na luźne hultajstwo, na wiewiórki. Idźmy ku Chotli, ale duktami.
Racja.
Poparł ją Jaskier.
Mnie też nie podobają się tamte dymy. Nawet jeśli Temeria przeszła do ofensywy, przed nami mogą być jeszcze wysforowane nilfgaardzkie szwadrony. Czarni robią dalekie rajdy. Wychodzą na tyły, łączą się ze Skoja Tael, robią mont i zawracają. Pamiętam, co działo się w Górnym Sodden podczas poprzedniej wojny. Też jestem zdania, żeby iść lasami. W lasach nic nam nie zagrozi.
Nie byłbym tego taki pewien.
Geralt wskazał na ostatniego wisielca, który choć dyndał wysoko, zamiast stóp miał poorane pazurami skrwawione kikuty ze sterczącymi kośćmi.
Spójrzcie, to robota Gchuli.
Upiorów?
Zoltan Chivay cofnął się, splunął.
Trupojadu?
Jak najbardziej. W nocy wśród lasów musimy się strzec.
Zaskrzeczał feldmarszałek Duda.
Z ust mi to wyjąłeś, ptaku.
Zmarszczył brwi Zoltan Chivay.
O ty, popadlimy w kabałę. Jakże więc? W las, gdzie upiory, czy drogą, gdzie wojska i maruderzy?
W lasy,
powiedziała z przekonaniem Milwa.
A co gęstsze? Wolę gule niż ludzi.
Szli lasami. Początkowo ostrożni, spięci, reagujący alarmem na każdy szelest w chaszczach. Wkrótce jednak odzyskali kontenans, humor i poprzednie tempo. Nie widzieli ani guli, ani najmniejszych śladów ich bytności. Zoltan żartował, że upiory i wszelkie inne demony musiały dowiedzieć się o nadciągających wojskach. A jeśli potworom zdarzyło się zobaczyć w akcji maruderów i werdeńskich wolontarzy, to zdjęte zgrozą skryły się. W najgłębszych i najdzikszych matecznikach, gdzie teraz siedzą, trzęsąc się i dzwoniąc kłami.
I strzegą upiorzyc, żon swych i córek,
warczała Milwa.
Monstra wiedzą, że wojownik w pochodzie nawet owcy nie przepuści. A jeśli babskie giezło na wierzbie powiesić, to bohaterom dość będzie i dziury po sęku.
Jaskier, który od dłuższego czasu nie tracił werwy i humoru, nastroił lutnię i zaczął układać stosowny kuplet o wierzbach, dziuplach i jurnych wojownikach, a krasnoludy i papuga prześcigały się w podpowiadaniu mu rymów.
O!
Powtórzył Zoltan.
Co? Gdzie?
Spytał Jaskier, stając w strzemionach i zaglądając do wąwozu w kierunku wskazywanym przez krasnoluda.
Niczego nie widzę.
O!
Nie plecz jak papuga. Co o?
Rzeczka.
Wyjaśnił spokojnie Zoltan.
Prawy dopływ Chotli. Nazywa się O.
A. Skądże znowu?
Zaśmiał się Percival Schuttenbach.
Rzeczka A wpada do Chotli w górze rzeki. Kawał drogi stąd. To jest O. O, nie A.
Parów, dnem którego płynęła rzeczka o nieskomplikowanej nazwie, zarośnięty był sięgającą ponad głowy pieszych krasnoludów pokrzywą. Przenikliwie pachniał miętą i zbutwiałym drewnem i rozbrzmiewał nieustannym rechotem żab. Miał też strome zbocza i to właśnie okazało się fatalne. Wóz Wery Levenhaupt, który od początku podróży dzielnie znosił przeciwności losu i pokonał wszystkie przeszkody, przegrał w starciu z rzeczką O. Wymknął się z rąk sprowadzających go w dół krasnoludów, zjechał podskakując na samo dno jaru i rozleciał się dokumentnie. Zaskrzeczał feldmarszałek Duda, kontrapunktując churalny okrzyk Zoltana i jego kompanii.
Prawdę powiedziawszy,
ocenił Jaskier, przypatrując się szczątkom wehikułu i porozrzucanym bagażom.
To może i lepiej się stało. Ten wasz zatracony wóz tylko spowalniał marsz. Wieczne były z nim kłopoty. Spójrz realnie, Zoltan. I tak mieliśmy szczęście, że nikt nas nie zaskoczył i nie ścigał. Gdybyśmy musieli szybko uciekać, przyszłoby furgon porzucić razem z całym waszym dobytkiem, który w danej sytuacji jest do uratowania.
Krasnolud żachnął się i gniewnie zaburczał w brodę, ale Percival Schuttenbach niespodziewanie poparł trubadura. Po parciu, jak zauważył wiedźmin, towarzyszyło kilka znaczących mrugnięć. Mrugnięcia miały być ukradkowe, ale wyrazista mimika drobnej twarzy gnoma wykluczała ukradkowość.
Poeta ma rację,
powtórzył Percival, wykrzywiając się i mrugając.
Od Hotli i Iny jesteśmy na rzut mokrym kapeluszem. Przed nami Fenkarn, same bezdroża. Tam ciężko byłoby z wozem. Jeśli zaś nad Iną spotkamy temerskie wojska, to z naszym ładunkiem moglibyśmy mieć kłopoty.
Zoltan zastanowił się, pociągając nosem.
No dobra,
rzekł wreszcie, spoglądając na resztki wozu omywane leniwym nurtem rzeczki O.
Rozdzielamy się. Munro, Figis, Jazon i Kaleb zostają. Reszta rusza w dalszą drogę. Konie będziemy zmuszeni dociążyć sakwami z prowiantem i podręcznym sprzętem. Munro, wiecie co robić? Łopaty macie?
Mamy.
Tylko żeby mi śladów widocznych nie zostało. A miejsce dobrze oznaczcie i zapamiętajcie.
Spokojna głowa.
Dogodzicie nas bez trudu.
Zoltan zarzucił na ramię rukzak i Sihil poprawił toporek za pasem.
Idziemy z biegiem O, potem wzdłuż Hotli do Iny. Bywajcie.
Ciekawe.
Mruknęła Milwa do Geralta, gdy osłabiony oddziałek ruszył w drogę, żegnany machaniem pozostawionej z tyłu czwórki krasnoludów.
Ciekawe, cóż takiego mieli w tych sepetach, że aż zakopać je trzeba i miejsce oznaczyć. I to tak, by nie widziało tego żadne z nas.
Nie nasza rzecz. Nie sądzę,
rzekł półgłosem Jaskier, ostrożnie kierując Pegazem wśród obalonych pni.
Żeby w tych kuferkach były gacie na zmianę. Oni wielkie nadzieje wiążą z tym ładunkiem. Dostatecznie często z nimi gadałem, by wymiarkować, co w trawie piszczy i co w tych skrzynkach może być ukryte.
A co tam może być ukryte, twoim zdaniem?
Ich przyszłość.
Poeta obejrzał się, czy ktoś nie słyszy.
Percival jest z zawodu szlifierzem kamieni. Chce założyć własny warsztat. Figis i Jazon są kowalami. Mówili o kuźni. Kaleb Straton chce się żenić, a rodzice narzeczonej już raz przepędzili go jako golca. A Zoltan...
Przestań, Jaskier. Plotkujesz jak baba. Przepraszam, Milwa.
A i nie ma za co.
Za rzeczką, za ciemnym i podmokłym pasem starodrzewu, las zrzedł. Wyjechali na polany, niskie brzeziny i suche łąki. Mimo tego jechali wolno. Za przykładem Milwy, która natychmiast po wyruszeniu wzięła na łęk piegowatą dziewuszkę z warkoczykami, Jaskier również posadził dziecko na Pegaza, a Zoltan wziął na cisawego ogierka dwoje. Sam szedł obok, trzymając wodze. Ale tempo nie wzrosło. Kobiety z Kernow nie były w stanie nadążyć.